Troszkę zawsze mnie zaskakuje logika Pana Boga, kiedy czytam o prześladowaniach uczniów Chrystusa. Tak po ludzku patrząc, ktoś by mógł powiedzieć, że przecież Bóg ma na tyle mocy, że mógłby swoją mocą, cudami, znakami, pokazując swoją wszechmą władzę wobec świata, też działając i wpływając na ludzkie umysły, postawił człowieka przed tak ewidentną prawdą, że człowiek nie mógłby się oprzeć, nie mógłby wybrać czegoś innego, nie mógłby zaprzeczyć Bogu, i przed taką prawdą staniemy na końcu naszego życia, kiedy staniemy na sądzie Bożym. Wtedy nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć, zmanipulować prawdy, bo będziemy widzieli i swoje życie, i Pana Boga takim, jakim On jest. Póki co, zobaczcie, Bóg nie chce swoją wszechmocą nikogo zmuszać do nawrócenia, tylko przychodzi w sposób pokorny, przychodzi w swoim Słowie, przychodzi w apostołach, przychodzi w Jezusie, który jest odrzucony przez ten świat. Przyszło do swojej własności Słowo, a swoi go nie przyjęli, bardziej umiłowali ciemność. I Bóg nie wchodzi z butami w niczyje życie. Daje nam szansę, daje nam Ewangelię, daje nam dobrą nowinę. Mówi, jeśli chcesz, możesz pójść za mną, możesz być szczęśliwy, możesz mieć życie, jeśli chcesz, jeśli pragniesz tego w swoim sercu. Ale to jest Twoja decyzja. Ja nie zbawię Cię bez Ciebie samego. Zbawienie jest czymś automatycznym. I tak naprawdę zobaczcie, po to, żeby prawda Jezusa Chrystusa, prawda o tym, kim jest Bóg, czyli to też zdemaskowanie kłamstwa szatana, który mówi, który oskarża Boga w naszym życiu, który oskarża Boga za całe zło, którego doświadczamy, także za to zło niezawinione w naszym życiu, za cierpienie, za choroby, za kataklizmy, za śmierć. Diabeł za to wszystko oskarża Boga w naszym sercu. Żeby objawiło się prawdziwe oblicze Boga, kim Bóg jest, Bóg w swoim Synu staje się człowiekiem i pozwala się dotknąć złu tego świata i zatrzymuje zło na sobie. Po to, żeby obnażyć, kto jest prawdziwym autorem zła, żeby zdemaskować tego, który jest księciem ciemności, który nie chce szczęścia człowieka, ale też po to, żeby objawiło się serce Boga, które jest ciche i pokorne, które jest łagodne, które nie dochodzi swego, które nie szuka zemsty, które zatrzymuje zło na sobie. I zobaczcie, Bóg Ojciec dopuszcza prześladowanie Jezusa, krzyż Jezusa, po to, żeby objawić swoje serce, żeby objawić swoją istotę, żeby objawić swoją miłość. To jest paradoks pewien. I taka sama logika jakby jest kontynuowana przez Pana Boga w życiu Kościoła. Ci, którzy są Jego głosicielami, Jego apostołami, wchodzą w tą samą logikę co Jezus. Pan się objawia w nocy Pawłowi, mówi, że także w Rzymie będzie musiał dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, że ta niewola, to prześladowanie, to więzienie, którego czeka, jest, to wszystko się dzieje po to, żeby mógł dawać świadectwo. W jaki sposób? Przebaczając, oddając swoje życie za Chrystusa. Bo jeżeli ktoś jest gotowy poświęcić swoje życie na tym świecie za Chrystusa, to on naprawdę musi być przekonany do tego, co głosi. Jest dzisiaj wielu głosicieli, ludzi, którzy głoszą różne poglądy, którzy się sprzedają za pieniądze, za karierę, za sławę, za nie wiem co tam jeszcze, którzy są skorumpowani, zniewoleni opinią innych, którzy boją się o swoją własną skórę. Ale jeśli człowiek głosi coś wiedząc, że za to grozi mu śmierć, to albo jest wariatem, albo rzeczywiście jest przekonany, że to, co głosi, jest prawdą. I to prawdą, która daje życie wieczne, którą nie trzeba się bać głosić, nawet jeżeli ktoś mi odbierze życie za to, co głoszę. To są dwie możliwości. Albo wariat, albo ktoś, kto rzeczywiście wierzy w życie wieczne, wierzy w prawdę. I zobaczcie, Pan Bóg właśnie dopuszcza, my nie możemy inaczej dać świadectwa o Jezusie Chrystusie, niż kiedy uobecni się w naszym życiu życie Jezusa. Chrześcijanie są chrześcijanami, objawia się w nich moc Boża w ich relacji do zła tego świata. A żeby objawiło się nasze serce w relacji do zła niezawinionego, kiedy nas dotyka zło, na które nie zasłużyliśmy, to musi nas to zło spotkać. I wtedy objawia się to, że my jako chrześcijanie zupełnie inaczej mamy moc z góry, żeby zupełnie inaczej zareagować na prześladowanie. Żeby zupełnie inaczej zareagować na cierpienie, które pojawia się w naszym życiu. Na chorobę, na śmierć, na jakieś nieszczęście, które się wydarza w naszym życiu. To nas różni od świata jako chrześcijan. Nie, że te rzeczy nas nie spotykają, bo wierzymy w Boga, ale że my, mając moc z wysoka, przechodzimy przez nie zwycięsko, tak jak Chrystus przeszedł przez krzyż. Nie omijają nas te rzeczy, tak jak Chrystusa nie ominął krzyż, ale przechodzimy przez nie w inny sposób, bo wierzymy w życie wieczne. I znaczy, Paweł przed Sanhedrynem dał świadectwo, że on wierzy w zmartwychwstanie, że on wierzy w życie wieczne, że wierzy, że jest świat duchowy, że są aniołowie. I to spowodowało wzburzenie olbrzymie i kłótnie pomiędzy faryzeuszami, którzy wierzą w zmartwychwstanie, i saduceuszami, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie. A Jezus dzisiaj w czasie ostatniej wieczerzy modli się o jedno Kościoły. Zobaczcie, Jezus woła do Ojca nie tylko za apostołami, ale za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzy będzie. A więc można by powiedzieć, że Jezus, modląc się o jedność uczniów, doskonałą jedność, to nie jest taka jedność zbudowana po ludzku, jakaś solidarność ludzka, jakieś, nie wiem, dogadanie się, jakiś kompromis, jakiś sojusz, który zbudujemy po ludzku. Tutaj Jezus bardzo wyraźnie mówi, jak się wsłuchamy w słowa tej Ewangelii, to On mówi, że aby byli jedno jak Ty, Ojcze, ze mną, a ja z Tobą. Aby oni się tak doskonale miłowali, żeby w nich była ta sama miłość. Ta miłość, która wynika z zanurzenia w Bożej chwale, w trwania w imieniu Chrystusa. Więc to jest coś nadprzyrodzonego, to jest nadprzyrodzona jedność, dar, który nie pochodzi od nas, naszego wysiłku. Z tego, że, nie wiem, zrobimy sobie jakieś szkolenie psychologiczne, jak budować jedność, czy tu nie o to chodzi zupełnie. Tu ewidentnie Jezus pokazuje, że prawdziwa jedność serc jest możliwa tylko jako dar. Bo po grzechu pierworodnym jesteśmy niezdolni do tego, żeby budować jedność. Raczej jesteśmy skłonni do tego, żeby dzielić. Diabeł to jest ten, który dzieli, który rozbija, który rozprasza. Duch Święty jest tym, który jednoczy, który czyni jedno. To jest pierwszy dar Ducha Świętego, jedno. Tam, gdzie jest jedność, tam, gdzie jest prawdziwa miłość, tam jest Duch Święty. Tam, gdzie jest niepokój, jest rozłam, nie ma jedności, tam jest zły duch. Jezus modli się, zobaczcie, za wszystkich uczniów swoich, do końca dziejów. Także proszę Cię za tymi, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą, aby oni też stanowili jedno. By świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Słuchajcie, jedynym sposobem i najlepszym skutecznym narzędziem ewangelizacji w świecie jest moment, kiedy uczniowie Chrystusa staną się jedno. Ale też trzeba uważać, żeby tej jedności nie budować na skróty, żeby nie wchodzić w jakieś kompromisy, w fałszywy ekumenizm, który dostosowuje się do świata. Dzisiaj są takie pomysły, żeby Kościół, żeby ludzie wrócili do Kościoła, czy byli w Kościele, nie odeszli od Kościoła, że Kościół ma się dostosować do tego świata, do myślenia tego świata, do pseudonauki, która jest w tym świecie. Żeby zmienił katechizm nawet, wskazania moralne, które są w katechizmie. Zmienił definicję małżeństwa, rodziny, mężczyzny, kobiety. Zrezygnował z tego, co jest w Piśmie Świętym. To jest fałszywa droga do jedności. Pozorna droga do jedności. Jedność musi być budowana na prawdzie. O tym przypominał Jan Paweł II w encyklice o ekumenizmie, Udunum Sint, żeby byli jedno. Że nie ma ekumenizmu niezbudowanego na prawdzie. Gdzie pomijamy pewne rzeczy, nie chcemy widzieć, tracimy swoją tożsamość. To jest fałszywa droga do jedności. Duch Święty jest duchem prawdy. Jedność jest możliwa tylko jako dar z wysoka, kiedy będziemy się modlili o jedno. Kiedy będziemy modlili się, by w nas była doskonała miłość. Taka miłość, która jest gotowa dać życie dla drugiego, która nie myśli o sobie, która nie stawia siebie w centrum, która jest wolna od egoizmu, bo taka jest miłość osób Trójcy do siebie nawzajem. Że Ojciec daje wszystko Synowi, Syn daje się cały Ojcu w Duchu Świętym. Jeżeli będziemy mieli taką doskonałą miłość, wtedy świat uwierzy w Jezusa Chrystusa, uwierzy w Trójcę Świętą. Uwierzy w to, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, posłał Ducha Świętego Kościołowi. Dlatego zły duch też przeciwdziałając temu, żeby świat uwierzył w Boga, robi wszystko, żeby Kościół był podzielony. To jest jego dzieło w tym świecie i w Kościele. Żeby uczniowie Chrystusa nie stanowili jedno. Żebyśmy nawet w ramach jednego Kościoła nie stanowili jedno. Tylko tak jak powiedziałem, trzeba uważać przed budowaniem takiej fałszywej jedności. To jest pokusa, która nie jest zbudowana na prawdzie, która każe przemilczać grzech, zaakceptować grzech, po to, żeby nie było rozłamu, żeby nikt nie poczuł się odrzucony, fałszywe miłosierdzie, prawda? No po co? Nie można nikogo potępiać, nie można mówić, że coś jest grzechem, bo ktoś się źle może poczuć. Nie? To jest fałszywe miłosierdzie, to nie jest jedność prawdziwa. Jedność jest możliwa dzięki nawróceniu, dzięki uznaniu grzechu, odwróceniu się od grzechu i powrotowi do Boga. W Bogu jest jedność, nie ma innej jedności, ale warunkiem jest nawrócenie. Uznanie prawdy. A prawda jest jedna, nie ma wiele prawd, nie? Że każdy sobie ma swoją prawdę. A więc zobaczcie, jak dzisiaj bardzo łatwo też Kościół może się pogubić, może ulec tej pokusie budowania jedności na skróty. My dzisiaj musimy bardzo mocno wsłuchać się w modlitwę arcykapłańską Jezusa. Musimy dzisiaj uwierzyć w to, że jedność jest niemożliwa bez Pana. Pan jest tym, który może zaprowadzić jedność pośród swoich uczniów. My możemy stawać na modlitwie i prosić o prawdziwą jedność, jedność zbudowaną na prawdzie. Prosić Jezusa o taką jedność i budować ją od tych najmniejszych przestrzeni naszego funkcjonowania, od tych najmniejszych komórek Kościoła. Najmniejszą komórką Kościoła jest każdy z nas. My nie zbudujemy jedności, wiecie, co jest często przeszkodą do budowania jedności z drugim, w małżeństwie, w rodzinie, we wspólnocie, kiedy my sami ze sobą nie mamy jedności. Kiedy my nie jesteśmy sami z sobą pojednani. Kiedy my jesteśmy w sobie rozproszeni, kiedy nie ma w nas harmonii, tego co ojcowie nazywają izichiją. Nie zbudujemy jedności, bo my, jeżeli człowiek ma w sobie bałagan, niepokój, rozłam, nie ma jedności, nie ma harmonii, to on wszędzie tam, gdzie będzie się pojawiał, będzie robił niepokój, rozłam. Będzie wprowadzał chaos, nie będzie wprowadzał pokoju. A człowiek, który w sobie ma jedność, ma Ducha Świętego, kto jest duchem jedności, ten będzie zaprowadzał jedność. Znaczy Maria, która idzie do Elżbiety, do Zachariasza, do ich domu. Wchodzi do domu, pozdrawia i wstępuje Duch Święty, który powoduje jedność. Mamy być takimi ludźmi, słuchajcie, którzy tam, gdzie się pojawiają, dzięki temu, że najpierw w swoim sercu pozwolili Jezusowi uczynić jedno w sobie samych, wszędzie tam, gdzie się pojawiają, są tymi, którzy jednają, którzy budują mosty, którzy powodują jedność. Zresztą piękne jest określenie biskupa Rzymu, Maximus Pontifex. Pontifex to jest ten, który buduje most. Maximus to jest największy budowniczy mostów. To jest posługa Piotra, budowanie jedności. To jest piękne określenie. Maximus Pontifex. Ten, który jest największym budowniczym mostów, jedności, pojednania, ale zbudowanego na prawdzie, na nauce Chrystusa. Nie przymykającego oko, nie zmieniającego naukę Chrystusa po to, żeby wszyscy czuli się dobrze, komfortowo jedno. To nie jest droga do jedności.